Witam Państwa bardzo serdecznie. Krótki komentarz do tego, co tutaj mój szanowny poprzednik powiedział. Ja się nie zajmuję testami, ja się zajmuję bardziej od strony aplikacjami od strony kodu, architektury generalnie. Natomiast tutaj chciałbym Wam opowiedzieć, jak można sobie to pisanie kodu troszeczkę uprościć i troszeczkę, no może bardziej wiedzieć, jaka jest ta jakość kodu. Może, żeby w ogóle zacząć... no dobra. No dobra, tylko że... Niech łaskawie... O, bardzo dobrze. Myślę, że z tymi problemami to wy wszyscy macie doskonale go znacie, bo tak. My mamy sytuację taką, że w informatyce niczego nigdy nie wyrzucamy. Kod się robi coraz dziwnej jakości. Bardzo często programista, jak przyjdzie do pracy, to ma kod starszy od siebie samego. W związku z tym tych programistów jest też mało, sensownych programistów w ogóle nie ma, praktycznie. A klient chce dobre rozwiązanie, tanio, w terminie i jeszcze najlepiej, żeby od razu działało. I są tylko nieliczni klienci, którzy płacą za testy. W związku z tym, no w zasadzie to jest troszeczkę tak, jakby ktoś chciał budować mosty bez żadnych testów, czy ten most wytrzyma obciążenie albo jakiegoś przewidywania, dla jakiego obciążenia on będzie w ogóle projektowany. No i teraz tak, żeby to sobie troszeczkę uprościć, to sobie wymyśliłem taką dosyć techniczną agendę, która przejdzie przez rozmaitego typu elementy dookoła technologii dotnetowej, pozwalającej po prostu pewne rzeczy usprawnić. Zaczniemy od czegoś takiego, co się nazywa Roslyn, którego zadaniem jest rozumienie drzewa semantycznego w języku. Potem sobie przejdziemy troszeczkę do testów, ale skoro wiemy, że za tych testów tak naprawdę, po pierwsze, programistom za bardzo się nie chce pisać, a po drugie, zwykle na nich nie ma czasu, to się zastanowimy, w jaki sposób te testy można robić w miarę automatycznie, ale w tym sensie, żeby się one za nas napisały i jeszcze wykryły może rzeczy, które są nienaturalne i niedobrze działające. Potem są jakieś takie dziwne technologie, będę tutaj po Microsoftowych jechał, jakieś SharePointy, SQL, jakieś Exchange, które wywołujemy gdzieś w naszym kodzie. No i teraz oczywiście powstaje taka piękna metoda, która ma, nie wiem, 1000 linijek kodu, w środku na przykład 60 odwołań do SharePointa i chcemy dlatego unit test napisać. No to się nie da, ale dzięki właśnie czemuś takiemu, co się nazywa fakes, możemy na poziomie .NET-a wymienić w vtable adres, który implementuje konkretną metodę i podstawić tam elegancką mocha, tak żeby w ogóle nie działała bazowa implementacja, tylko jakaś nasza własna. No i na sam koniec troszeczkę o procesie, troszeczkę o load testach i innych tego typu rzeczach. Dobra, zaczynamy od Roslyna i teraz pierwszy taki może komentarz. Produkt, idea Roslyn pojawiła się w 2011 roku i była tak naprawdę chyba najgorzej zrozumianym konceptem, jaki w ogóle myśmy jako Microsoft opublikowali. Bo tam się pojawiało dużo mitów, że to będzie narzędzie do pisania nowych języków i tak dalej. No w każdym razie to tak nie jest. Podstawowym zadaniem Roslyna jest takie spostrzeżenie. No co robi kompilator? Analizuje kod. No to dlaczego by tej analizy kodu nie udostępnić czemuś, jakiemuś automatowi, który na przykład troszeczkę pomoże w napisaniu tego kodu w sposób właściwy. I tak naprawdę ten projekt Roslyn to jest rozbite na części kompilator C-Sharp, tak naprawdę kompilator dotnetowy, bo w tej chwili działa dla C-Sharp i dla VB.NET, w tej chwili jest implementacja testowa dla F-Sharpa oraz troszkę innymi metodami zrobiona dla TypeScripta. Natomiast podstawowym zadaniem Roslyna jest rozbudowa usług językowych. Hej, ty tutaj zrobiłeś, nie wiem, GC Collect. To wiesz, to nie jest dobry pomysł, bo zwykle garbage collector działa sam. Albo tutaj źle robisz deklarację immutable arary, no bo powinieneś tu zrobić immutable arary.empty. I tak dalej. Takie rzeczy, o których programista zapomina albo nie wie, a wtedy jakiś automat może za niego o tym wiedzieć. No i teraz tak, żeby się nie nudzić, my tu w zasadzie ja bym agendę mógł sprowadzić do czegoś takiego, bo to jest to, co ja chcę wam tak naprawdę pokazać. No i zacznijmy od takiego najprostszego możliwego dema. To znaczy, no skoro ja mam tego Roslyna, to ja mogę tego Roslyna użyć po prostu jako narzędzie do kompilacji w środku mojego programu, czyli zrobić dynamicznie zmieniający się kod. A to nam się przyda przy dalszych rozważaniach a propos różnych zabaw dalej. Proszę zobaczyć, co ja tu mam. Przede wszystkim mam tutaj jakąś metodę. Przepraszam, czy jeżeli tylne rzędy nie widzę, to zapraszam, żeby tylne rzędy stały się pierwszymi rzędami. W każdym razie tak. Robię sobie w tym momencie jakąś metodę, która mi wygenerowała w pamięci widok na kawałek kodu w C-Sharpie. No i teraz w środku tego kodu C-Sharpie nie mam tu żadnych ciekawych rzeczy, z wyjątkiem deklaracji zmiennej A. Potem mam tutaj oczywiście deklarację zmiennej B. Proszę zobaczyć, co ja w tym momencie robię. Do modelu semantycznego doklejam tak naprawdę kolejne wyrażenie, które jest kompilowane i które oczywiście gdzieś na końcu się wyliczy. A gdzie? No tutaj się policzy liczba C i jako wynik działania tego będzie C dzielone przez 5. No i teraz sobie, jeżeli zrobimy wynik, hura, 6, zgadza się, jak szybko ktoś policzy, to funkcjonuje. Ale proszę zobaczyć, co ja mam tutaj w tym state 1 tak naprawdę. Ja mam tutaj całą gamę informacji o tym, co to coś jest. Że to jest skrypt, że ten skrypt ma konkretny model, że został sparsowany i wynik został wykryty, że wy zwracasz mi inta. Skąd on wie, że on zwraca inta? No właśnie z modelu semantycznego, który w tle sobie poszedł. I innych tego typu rzeczy. Drugie zastosowanie, no to jest takie, że ten skrypt oczywiście może wchodzić w interakcję ze światem zewnętrznym. To znaczy jesteśmy w stanie sobie bez najmniejszego problemu odwołać się do jakiejś referencji, tutaj sobie zrobić zmienną globalną, którą po prostu przekażemy. Nie będę tu wchodził. Istotna rzecz jest to, że ja w tym momencie mam troszkę bardziej skomplikowany obiekt, bo teraz, poprzednio to ja tak pracowałem w takim trybie troszkę skryptowym, teraz ja powiedziałem, dobra, ja chcę mieć dynamicznie wygenerowane assembly, które mi coś konkretnego policzy. No i tutaj ja mam właśnie moduły, skład, typy, które mi zostały wykryte, zewnętrzne referencje, czyli de facto widok na dynamicznie kompilowane assembly, które powstało mi w środku mojego narzędzia. Dobra, czyli tak, co na razie zobaczyliście? Kawałeczek kodu, który wykonywał inny kawałeczek kodu w sposób dynamiczny, generując w pamięci struktury odpowiednie, żeby to coś zaczęło działać. Na marginesie tak działa .NET Core, tak działa nowa kompilacja WSP.NET i inne tego typu rzeczy. Natomiast tutaj na razie to był tylko dla nas mały wstęp. Idziemy dalej. Teraz tak. I teraz, jeżeli my sobie wyobrazimy, no zaraz, skoro ja mogę tak dynamicznie kompilować kod, no to zróbmy IDE, które będzie po prostu na bieżąco sprawdzać to, co ten programista napisze. Jak się da to skompilować, to dobrze. Jak się nie da skompilować, no to pewno gdzieś tam w środku zostanie to po prostu pominięte. W związku z tym mamy tutaj taki pierwszy, można powiedzieć, skutek działania Roslyna, czyli na razie to wygląda dosyć prymitywnie, bo skutkiem Roslyna to jest tutaj taka piękna żarówka, która mówi po prostu, że coś wykryłem tutaj, coś, co mi nie pasuje. Tylko że to wykrycie tutaj jest troszeczkę inne niż prosty refaktoring czy coś, bo on patrzy tak naprawdę, czy ten kawałek kodu w danym miejscu według tego analizatora ma sens. I teraz tak, mamy w środku dwa ważne pojęcia, do których się będę zaraz odwoływał, jak przejdziemy sobie do już analizy i pisania analizatorów. Pierwsza rzecz to jest coś takiego, co się nazywa syntax tree. Syntax tree to jest prosty koncept, który po prostu rozbija nam na składnie języka. Natomiast znacznie ciekawszym bytem jest coś takiego, co się nazywa model semantyczny, w którym my wiemy, jaka jest rola konkretnego elementu, który gdzieś siedzi w naszym programie. Czy na przykład, czy to jest inicjalizacja obiektu, czy to jest przypisanie do zmiennej, czy na przykład tutaj mamy przypisanie do zmiennej globalnej w środku metody prywatnej jakiegoś tam obiektu. No co zwykle znaczy, że troszkę tam z tym naszą strukturą obiektową nie jest najlepiej, ale to wykrywa automat. Dokładnie w tym przypadku Data Flow Analysis, który na tym semantic model potrafi wykryć, gdzie tą zmienną przypisaliśmy, gdzie ta zmienna jest zadeklarowana i co z nią zrobić. Drugą rzeczą, którą mamy tak od razu daną, Code Flow Analysis, czyli taki pomocnik, który nam mówi, skąd i gdzie jakiś kawałek kodu nam przyszedł. No i teraz tak, szybkie demo na slajdach, jak działa syntax tree, bo to jest najlepiej tu pokazać, bo tego w debacze, że po prostu nie widać. Mamy prostą strukturę, mamy od razu po prawej stronie, przepraszam, mojej prawej, waszej też prawej, przepraszam, które mówi jaki jest wynik sparsowania. Jeżeli zobaczymy sobie, jak podzielone zostało to na tokeny, to syntax tree, to co jest istotne, zawiera wszystkie elementy w kodzie. To znaczy, ono jest odwracalne na kod źródłowy w oba kierunki, czyli wszystkie trivia, jakieś spacje, taby, też w tym drzewie syntax tree są zawarte. Jeżeli zaczniemy sobie dodawać tam pewne dodatkowe rzeczy, to widzicie, jak się nam to drzewo komplikuje. Jeżeli tutaj się pojawia dodatkowa zmienna, możemy z tym sobie pracować. Dobrze. I teraz tak, no dobrze, fajne narządko, tylko że jak sobie z nim w ogóle poradzić? I teraz jest w ramach czegoś takiego, co się nazywa Roslyn SDK, pomocnik. Pomocnik, który się nazywa Syntax Visualizer, którego tak naprawdę zadaniem jest, a pokaż mi, gdzie ja w środku mojego kodu jestem. Czyli ja mam tutaj informację, że dobra, jestem tutaj na jakimś identyfikatorze, który jest w deklaracji zmiennej, który jest znowu w deklaracji kolejnej zmiennej, a to jest w ogóle jakaś zmienna lokalna. A to w ogóle wszystko to jest w ogóle w środku deklaracji namespace. Bardzo przydatna rzecz, dlatego że równocześnie tutaj są używane tak naprawdę metody po kropce, które trzeba by wywołać, żeby dobrać się do danego elementu składniowego. Na razie mówimy o składni. I teraz druga rzecz bardzo ważna, że Visual Studio ten model generuje tak czy inaczej. Teraz dodatek po prostu się pod niego podpina. W związku z tym fakt, że my na przykład, zaraz będziemy to robić, używamy kilkunastu różnych dodatków analizujących kod, to nic nie powoduje, że nam zaczyna to wolno działać, bo po prostu i tak mamy, technicznie jedno drzewo jest dostarczone, do tego dodatku, oczywiście jak on będzie długo liczył, ale generalnie będzie to działało w miarę przyzwoicie. No dobra, no to to jest to. Natomiast drugą rzeczą, którą bym chciał wam pokazać, to jest w zasadzie, jak wygląda właśnie to data i code flow, czyli jakiś przykład. Znowu użyjemy tutaj po prostu dynamicznej kompilacji, tylko tym razem kody będą troszkę bardziej skomplikowane. Przepraszam, czy na sali ktoś nie umie czytać C Sharpa lub Java? Nie widzę, dobra. W związku z tym idziemy dalej. Dobra. Więc tak. Czyli mamy dwa, tak naprawdę istotną rzeczą jest to, że jest klasa, jest metoda, w środku tej metody jest pętla, z której mamy wyjście pod warunkiem, że i równe 3, pod warunkiem, że i równe 8. No i na razie ten przykład nam wystarczy. Dobra. Pyk. No szybciej. Dobra. Zobaczcie teraz, co tutaj w wyniku działania tego kawałka kodu powstało. Przede wszystkim kawałek kompilacji. Tutaj ja mu powiedziałem tyle. Drogie drzewo, tym razem semantyczne, weź mi znajdź węzeł, który jest typu pętla for. I znajdź taką pierwszą pętlę for. To jest mechanizm, link, który postawiony jest na API Semantic Tree, który pozwala manipulować całym kodem źródłowym, z którym to sobie pracuje. No i teraz tak, potem dostaję tutaj analizę code flow, która mi mówi, no dobra, wyjścia z tego bloku, w którym ty jesteś, bo proszę zauważyć, ja tutaj zaanalizowałem tak naprawdę dwa jakieś fragmenty kodu. No to w tym bloku, który akurat ciebie zainteresował, czyli tą moją pętlę, masz dwa. Czyli właśnie wspomniane zmienną continue, znaczy słowo kluczowe continue, które powoduje kontynuację, no i break, które wychodzi z pętli. Z punktu widzenia exit point to są dwa miejsca. Jeżeli byśmy mieli jakieś punkty wyjścia, to byśmy też tą informację mieli. Ale proszę zobaczyć, jakie fajne analizatory już na tym podstawie można zrobić. Na przykład wytępić go tu, tak od razu. No ja wiem, że nikt tu go nie używa, ale jakby zrobić kod, analizę, to wyjdą różne inne rzeczy. Dobra. Druga rzecz. Ja też sobie mogę wziąć teraz drugie for. To drugie for siedzi mi gdzieś zupełnie indziej. Proszę zobaczyć też, jaka jest logika pracy z tym drzewem semantycznym, że ja tak naprawdę mówię, nieistotne, gdzie to for siedzi. Mnie interesuje for, po prostu. No tutaj to for jest w jakiejś drugiej klasie, drugiej metodzie, która ma zewnętrzną tablicę, wewnętrzną tablicę i tym razem my chcemy sobie przeanalizować, jakiego typu komunikacje na zewnątrz są z danego miejsca. Już tym razem Państwu dawarowałem wyprowadzenie czegoś na konsol, ale proszę zobaczyć, że mam informację, no dobra, ten fragment, który przeanalizowałem, zależy od tych zewnętrznych zmiennych. Czyli wiem, co do mojego kawałka wchodzi. Teraz ten mój fragment odczytuje te rzeczy. Ten mój fragment zapisuje na zewnątrz do tych bytów. Czyli ja widzę, zaraz, prywatna zmienna przez refleksję zapisana w zewnętrznym module, coś znowu w strukturze obiektowej kodu jest nie tak. I to wszystko jesteśmy w stanie dosyć sobie prosto zrobić. Czyli tak, co mniej więcej w tej chwili zobaczyliście. Był kawałek bardzo szybki, syntax tree, analiza składniowa, gdzie co, czyli rozbicie kodu na pliku źródłowego na drzewo. I potem analiza semantyczna, gdzie po prostu zobaczyliśmy, co dany fragment instrukcji robi. No to teraz została jeszcze jedna rzecz. No dobrze, no to skoro tak mamy, to zróbmy jakieś operacje modyfikujące ten nasz kod. Czyli zróbmy tego analizatora, od którego zaczęliśmy nasze rozważania. Tu jest jedna uwaga. Ponieważ Roslyn tak dynamicznie pracuje na tym naszym kodzie, on założył od razu, że jedyną rzeczą, którą może zrobić, żeby zapisać kod, to jest go zastąpić. To znaczy, my tu nie mamy czegoś takiego, że łączymy się do projektu kodu źródłowego i mówimy zamień tą linijkę, tylko mówimy nie, weź sobie, przeanalizuj ten plik źródłowy, zmień co w nim chcesz, a potem powiedz Visual Studio, środowisku tak naprawdę Workspace, że tutaj masz nową definicję tego kawałka kodu, z którym pracujesz. Czyli tutaj trzeba pamiętać o tym, że zwracamy klona dokumentu nowego, który dynamicznie zrobiliśmy. Ale co przy okazji powoduje tyle, że jak nam dodatek się wywali, to on nic złego nie zrobi. No bo po prostu nie doprowadzi do końca, nie doprowadzi do stanu, kiedy zwrócił ten nasz dokument. I teraz tak. Ponieważ te analizatory mogą pełnić różną rolę, też mogą być wyzwalane w różnych miejscach. Tak naprawdę przy okazji analizy semantycznej i składniowej ja po prostu rejestruję się na jakieś określone akcje. Czyli w momencie, kiedy nie wiem, jak przeparsowany zostanie dany fragment składniowy albo jakiś kod, fragment bloku zacznie być pisany na początku, na końcu, to wszystko może wyzwolić działanie analizatora, który dany fragment sobie przeanalizuje. I teraz znowu wracając do tego, Roslyn ma taką jedną strukturę w pamięci, na którą dodatkom pozwala się dopinać i technicznie te dodatki właśnie się w ten sposób dopinają. Coś, co ja tu pominę, bo niestety uczestnicy, to znaczy organizatorzy dali 40 minut, pominę w ogóle stanowe analizatory, dlatego że jest tam możliwość zapisania tego stanu, natomiast jest to strasznie długie, no to ma jakieś 200 linii kodu, więc trochę byłoby opowiadanie. No dobra, no to teraz tak, żebyśmy zaczęli od tego, to ja może po prostu pokażę skutek tego w... Gdzie tu jest mój brzydki przykład? O właśnie. Proszę Państwa, tutaj jest bardzo brzydki przykład, w którym ja powklejałem różne przykłady, raczej antyprzykłady pisania w kodzie C#. I proszę zobaczyć, że ja tutaj mam pewnego rodzaju ostrzeżenia. Te ostrzeżenia, one nie wynikają z tego, że to wie kompilator C#, tylko stąd, że kompilator C# w tej chwili, jak dobrze wiecie, jest instalowany przez Nugeta, a wraz z nim mogą być zainstalowane dodatki, analizatory, które po prostu sprawdzą nam ten kod dodatkowy. Akurat tutaj do IFA czepia się taki jeden z bardziej powszechnie używanych analizatorów napisanych przez Wintellecta, swoją drogą bardzo fajne szkolenia też robią, który po prostu uznaje, że owszem, język pozwala, żeby if nie miał nawiasów klamrowych, ale lepiej, żeby programistę, który tak pisze kod, zwolnić. No bo to się do tego sprowadza. No jak ktoś tak pisze, to potem jest straszne z tym nieszczęście potem. W związku z tym, on nam w tym momencie, zobaczcie, mamy tutaj ten zbiór rozmaitych analizatorów. Każdy z nich ja mogę powiedzieć, czy to ma być ostrzeżenie, czy to ma być błąd, czyli proszę zobaczyć, co to znaczy. Ja mogę na build serwerze powiedzieć, sorry, jeżeli takie coś użyłeś, to nie, twój kod nie skompiluje się. Czyli zawalisz builda, więc to jest... A ponieważ te wszystkie dodatki to jest po prostu normalna instalacja przez Nugeta, przez package config, w związku z tym to się bardzo łatwo odzyskuje w ramach środowiska Visual Studio. No i dobrze, no i teraz on oczywiście tutaj mi coś mówi, tutaj mu mówi, że radzi mi string, tutaj mówi, że demo fajne, tylko że zrób mi dla tego dokumentację. No i teraz właśnie CodeFix to pisze mi tą rzeczoną dokumentację. Albo tutaj mi powie, no dobra, napisałeś coś takiego, to chociaż... Ej, nie decimale, przepraszam, tutaj. O, bo tutaj mam kilka. Zamknij to, w ramach nawiasów klamrowych. Zobaczcie tak naprawdę, że ja mam tutaj trzy różne opcje, no dlatego, że akurat na dany fragment składni zareagowały jakieś trzy analizatory, które tu miałem podpięte. No dobra. Czyli mogę teraz wykonać, naprawiłem kod, zaczęło działać. Zobaczcie, że to jest tak naprawdę spore ułatwienie, bo troszkę mniej tego code review jednak mamy. Oczywiście marzeniem jest, żeby wyrzucić w ogóle code review, tego się nie da, ale chociaż będzie troszkę łatwiej. No dobra, no to teraz jak coś takiego pisać? Proszę Państwa, przełączamy się w tej chwili na gotową maszynę wirtualną, ponieważ tam się kilka rzeczy zawsze inicjuje. I tak naprawdę, pisząc taki analizator, my mamy tak naprawdę gotowy szablon, tak w dużym uproszczeniu. W tym szablonie mamy coś takiego, co się nazywa diagnostic ID, które mówi, jak się dany element nazywa, do jakiej kategorii należy, jakie tam tytuły mieć, jak ma być zatytułowany, jaki komunikat ma mieć, ale najważniejszą rzeczą są właśnie te dwie metody. Pierwszą, tą właśnie, w której teraz kursor siedzi, to jest wyznacznik, na którym reaguje nasz analizator. I teraz oczywiście cała sztuka polega na tym, żeby nie reagować na wszystko, tylko na to, co ma sens. Na najmniejszy zbiór, który ten rocznik nam zwróci. Ja tutaj generuję na tworzenie po prostu jakiegoś czegoś, co woła mi metodę. I tak naprawdę tutaj w tym syntax kind ja mam kilka różnych metod, które mi mówią, jakiego typu elementy w tej mojej składni mogę zareagować. I cała wydajność tych analizatorów to zależy tak naprawdę od tego, czy umiemy to sensownie zrobić. W każdym razie, w momencie, kiedy ta rejestracja zostanie tutaj dokonana i się wyzwoli, startuje mi analizator. A analizator co robi? Akurat tutaj jest na tyle uprzejmy, że najpierw analizuje coś przy drzewie składniowym, bo ono jest znacznie lżejsze niż drzewo semantyczne z punktu widzenia działania. Natomiast potem wie, że to jest już match, no to w tym momencie robi sobie drzewo składniowe. Ach, zapomniałem, przepraszam, przeszedłem do dema, a nie pokazałem slajdu, co my chcemy zrobić. O, to chcemy zrobić. Generalnie poprawić regexpa. Czyli wykryć, że regexp nie działa nam dla pewnych łańcuchów. Jeżeli jest nieprawidłowy, no to niech nam coś to powie. No dobrze, no to teraz wracamy do demo. Mam nadzieję, że wybaczą Państwo tu drobne potknięcie. W każdym razie tak, wykrywamy tego właśnie regex match. Jeżeli to jest, widzicie, że tutaj cała struktura analyze notes sprowadza się do tego, że wyrzucamy się jak najszybciej, jak wiemy, że to nie my. A dopiero na końcu patrzymy, aha, to są jednak te dwa wywołania, no to w tym momencie, jak to są dwa wywołania, no to my już się przełączymy tym razem do debuggera, żebyśmy widzieli, jak to działa. Teraz tak, jak w ogóle te dodatki są instalowane? Technicznie, ponieważ my mamy Visual Studio tak naprawdę oparte o MEFA, to jest skopiowanie DLL-ki do odpowiedniego folderu i tak samo usunięcie dodatku to jest usunięcie tej DLL-ki z tego folderu. Natomiast w tym przypadku ja tutaj używam po prostu dodatkowo Wixa po to, żeby mi ładnie wystartowało deweloperska wersja Visual Studio, żebyśmy mogli śledzić kod, który nam działa. Tutaj mi wystartowała właśnie ta wersja deweloperska. Teraz sobie otwieram właśnie aplikację konsolową. Cip, cip, cip. Cip. No, o. Dobra, i teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Teraz się przełączam na program testowy, który właśnie tego matcha używa. I on teraz asynchronicznie zaczyna mi analizować mój kod i patrzy, co się dzieje. O, znalazł instrukcję match. No to co robi? Patrzy, tak wiem, tutaj debugger mi akurat nie, znaczy ten diagnostyka nie jest potrzebna. Patrzy, czy mamy dwa parametry, mamy. Jeżeli mamy te dwa parametry, to weź jego wartość. Czyli w tym momencie mamy regexpa. No i co dalej robimy? No dobra, skoro to nie jest nul, no to weźmy, spróbujmy wykonać tą operację. Ponieważ ona oczywiście rzuci wyjątek, no to doklejmy do danego fragmentu, na który zareagowaliśmy, po prostu operacją, która powie, że jakaś reguła jest naruszona. Teraz będziemy mieli jeszcze jedno wywołanie, dlatego że w tym kodzie mamy dwa miejsca. I już za chwilę mamy tu podświetlone na czerwono, dlatego że to coś mu nie działa, a jak wszyscy dobrze znają regexpy, jakby się jakiś programista perla trafił, no to na dole jest prawidłowe. Dobra, no i teraz zostaje druga rzecz, code fix. Code fix jest tutaj akurat bardzo prosty, no bo ja, przepraszam, uznałem operację remove. No to co robię? Jest drugi kawałek układanki naszego analizatora, który po prostu zarejestrował dla tego wykrytego fragmentu instrukcję, która zmienia naszą operację. Po czym biorę sobie drzewo składniowe, znajduję ten kawałek kodu, który nas interesuje, czyli ten fragment z łańcucha parametru, który przekazujemy do operacji MAT i go usuwamy. Nie działa, nie przejmować się proszę. Muszę wyłączyć tutaj pułapki, bo niestety to w wielu miejscach sobie przeszkadza. O, i teraz sobie zróbmy właśnie jeszcze raz remove, tylko już razem bez niczego. I teraz to zniknęło. Oczywiście prymitywna poprawka, ale proszę zobaczyć, jakie to jest proste. Dostałem kawałek kodu, który mi nie pasuje, akurat go usunąłem, zastąpiłem go na coś innego i coś po prostu ciekawego z tym zrobiłem. Podsumowując. Proszę Państwa, bardzo potężne narzędzie, bardzo dużo ciekawych rzeczy można w nim zrobić. No i trzeba sobie po pierwsze poszukać takich gotowych analizatorów, po drugie warto zastanowić się nad tym, czy nie warto ich popisać. Dlatego, że przepraszam, jeżeli jakiś bardziej senior deweloper ma spędzać dużo czasu na przeglądaniu kodu młodszych kolegów, to może lepiej im napisać automat, który przynajmniej go odciąży, niech odciąży go w 20%, to będzie dobrze. Ale to o to tak naprawdę chodzi. No dobrze. No to idziemy dalej, bo to był jeden element układanki, o którym chciałem opowiedzieć. Ostatnie 15 minut chciałem spędzić właśnie na testach. I teraz z tymi testami w środowisku dotnetowym, to jak wy doskonale, przynajmniej zakładam, że część osób programuje w dotnecie, tam jest duża dyskusja, co tam lepsze, MS-test, XUnit, ten unit. Wygląda na to, że XUnit wygrał w tej chwili, natomiast nie będziemy w to w ogóle się zagłębiać. Natomiast się zastanowimy, no dobrze, fajnie, tylko że pisanie testów jest żmudne. Po drugie, zawsze są ważniejsze zadania. No i po trzecie, mamy kod nietestowany. No i zaczynamy od pierwszego dema, czyli trudny kod. Dobra, trudny kod, przepraszam. Zaczniemy od czegoś, z czego się proszę umiarkowanie śmiać. Gdzie to jest? O, to. Dobra. Jest sobie wspaniała aplikacja. Ta wspaniała aplikacja ma funkcję demo, która ma jednego puzzla C-sharpowego, który kiedyś rzuci wyjątek, trzeciego puzzla i potem czwartego. Czyli jakiś koszmarek programisty. Umówmy się. Po czym ja mam gdzieś funkcję, która hipotetycznie mogłaby coś tam z tym robić i wywoływać. Ale pytanie teraz, czy to coś działa? A dokładniej, gdzie są granice, w których ta metoda zaczyna zmieniać działanie? I teraz, jest sobie tutaj coś takiego, co się nazywa IntelliTest. To coś robi bardzo prostą rzecz. Skoro kompilujesz kod dotneta, to rozbij ten test na wszystkie opcje, kiedy ci się pojawia jakieś rozgałęzienie. If, wywołanie metody, pętla, warunek, który coś zmienia po prostu w kodzie, który wykonujemy. I teraz, jeżeli ja to uruchomię, to on po prostu przejrzy sobie moją aplikację, zobaczy, dla jakich wartości coś się dziwnego w moim programie wydarzy. I teraz oczywiście, proszę zauważyć to, ja tu nie mówię, że to są testy. Ja na razie mówię, że to na razie sprawdziło mi granice tego czegoś, co my sprawdzamy. Czyli na przykład, jak mi się tutaj pojawiło divide by zero, to może by warto napisać formalny tekst. Swoją drogą go można dosyć prosto zrobić, bo ja po prostu zrobię save tego testu, czyli ja mam od razu go wygenerowanego i potem sobie popatrzę, a czy ten divide by zero jest rzucony prawidłowo, czy nieprawidłowo, czy coś trzeba zmienić. Ale proszę się teraz zastanowić, ile czasu by zajęło analizowanie takiego fragmencika kodu, który byście robili ręcznie. I to jest jeden kawałek IntelliTest, czyli automat, który nam te takie rozgałęzienia w naszej aplikacji wszystkie znajdzie. Natomiast jest jeszcze drugi element, mianowicie tutaj zresztą widzieliście coś takiego, co się nazywa Create IntelliTest, ale ja to użyję na bardziej rozbudowanym przykładzie, do gry w pokera. I teraz sytuacja jest prosta, to znaczy, posłuchajcie, nie będę robił analizy całego kodu, bo to nie o to chodzi, ja chciałem pokazać sposób pracy tak naprawdę. To jest metoda handle, która jest wywoływana praktycznie z każdego innego miejsca w tejże aplikacji do prowadzenia turniejów pokerowych. No i teraz oczywiście ja mogę na niej wykonać operację prostą, która się nazywa Run IntelliTest, który mi powie, bardzo przepraszam, ale na kodzie troszeczkę bardziej produkcyjnym to po prostu nie działa. No tutaj jakiś mi wyjątek się rzucił, coś mu przestało działać, a to mnie akurat zaczęło martwić, bo ja to chciałem pokazać. Dobra. Bug report, hehehe. Nie lubimy Nie lubimy zabawek? Dobra, to posłuchajcie, to w takim razie pokażę od razu sposób działania tego. Ja teraz mogę wpływać na to, jak IntelliTest działa. Czyli ja mogę powiedzieć teraz tak, że na przykład tutaj przy konstrukcji tego testu masz mi dostarczyć takie obiekty i automatycznie przez DI będzie to wrzucone. Potem mogę sobie dodać, że masz założyć pewne parametry tych obiektów. Potem masz sobie ustawić parametry testu, wykonać mój IntelliTest, po czym powiedzieć, że na końcu ciebie mnie interesuje ta wartość asercji. I teraz, jeżeli ja to sobie skompiluję, przepraszam, muszę jeszcze jedną rzecz usunąć tu. Już zapomniałem. To musimy usunąć. Małe okno. Tak to. Bo on mi musi przegenerować kawałek kodu. O, F6, dobra. O, i teraz, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, co? Znowu jesteś uparty? Złośliwość przedmiotów martwych. Dobra, w każdym razie, co się w tej chwili by wydarzyło? On po prostu założyłby to byłoby tak samo, jakbyśmy napisali sobie metodę testową przy tym moim poprzednim metodzie. Tylko, że ona jest widziana jako test. Tylko, że taki test, który akurat przy tym przykładzie wygeneruje nam około 120 de facto unit testów dla różnych układów parametrów. Ale one, te unit testy będą w tym razem sterowane tymi naszymi rzeczami, które ja tutaj określiłem jako asumpcje, czy w jaki sposób tą asercję na końcu sobie sprawdzić. Znaczy ja w międzyczasie pozwolę sobie zrobić rzecz, która zwykle pomaga, to znaczy zamknąć okna i otworzyć je ponownie, co by to zaczęło działać. Natomiast w tak zwanym międzyczasie przejdę do kolejnego dema, a w międzyczasie Visual Studio się będzie po prostu otwierać dla kolejnego produktu. Czyli co można zrobić z kodem nietestowalnym? To znaczy takim, który wywołuje zewnętrzną metodę bez mokowania, robi to w sposób bardzo brzydki, no i coś z nim trzeba zrobić. No i teraz znowu przepraszam za trywialność kodu. Jak przetestować tą metodę, którą ja teraz właśnie podkreśliłem? No nie da się, to znaczy musi być ctmp aaa1234.txt, żeby test przeszedł. Jakikolwiek test, który wywoła tą metodę, prawda? Albo, tu jest bardziej wredny przykład, aktualny rok. Jak to przetestować? No dobra, przez rok będzie działać, ale kolejnego po 1 stycznia już przestanie. Więc rzeczy takie dosyć naturalne. No to teraz proszę zobaczyć, co się tu dzieje w testach. Oczywiście test taki na wprost padł, ale taki test już nie padł. Proszę zobaczyć, co się tu dzieje. Tylko to jest tak, tego się nie da pokazać w debugerze, więc ja to tylko i wyłącznie tutaj umawiam. Ja mówię tyle. Dobra, jak wykonujesz mi ten fragment kodu, to wejdź sobie w coś takiego, co się nazywa shim context. Shim context to jest właśnie to, co wspomniałem na początku swojej opowieści, czyli mechanizm podmiany implementacji poszczególnych metod w .NET Framework na jakieś inne. I teraz tak naprawdę to, co się tutaj dzieje, to ja w procedurze testowej, to znaczy w pliku tekstowym, niezależnie czy to będą xunity, tu jest fake shim zrobiony dla xunitów, czy to będzie MS test, to ja tutaj po prostu dla konkretnych metod dodaję coś takiego, co się nazywa shim test, to znaczy shim library. I wtedy ja mam opcję właśnie system fakes .shimdate, a tak naprawdę, o wiecie co, to ja tak to pokażę, co prawda debugera nie pokażę, ale fakes, o właśnie. I tutaj ja mam do przesłonięcia wszystkie rzeczy, które w tej bibliotece, dla której shimy zostały wygenerowane, są. Czyli w tym przypadku ja po prostu podstawiam delegata, który mówi, dobra, jak mi jakaś metoda wywoła nowget, to weź wykonaj ten konkretny kawałek kodu. Dobra, wiecie co, ponieważ ja chciałbym, żeby to wyszło, tylko że to się zwykle zawiesza na pokazach, zwłaszcza w tego typu zabawkach. Dobra, debug test zróbmy, o, pyk. Złap mi tą drugą pułapkę. Jak mi złapiesz, to będzie dobrze. Złośliwa. Ejku. Dobra. Niestety to się kłóci po prostu z debadżerem, bo po prostu debadżer robi to samo. W związku z tym jest to ciężko do pokazania. Ale w każdym razie byśmy tu zobaczyli, że fizycznie w momencie, kiedy ja wołam to get current year, w momencie, kiedy wywoływana jest metoda year, to my technicznie wracamy tak naprawdę do tej metody, która nam po prostu zwraca ustaloną datę. I teraz znowu, proszę zwrócić uwagę, to nie służy do tego, żeby testować jakieś bardzo skomplikowane metody. Tutaj wizja jest bardzo prosta. Ja mam gdzieś, może przejdźmy do bardziej takich realnych bytów, ja mam gdzieś prostą metodę, zwróć mi liczbę rekordów. Czyli wywołuje mi jakiegoś SQL-a. No to co, SQL-a mieć do unit testów? Trochę to bez sensu. W związku z tym, zamiast tego, weźmy sobie, powiedzmy przy tym moim wspaniałym teście, że jak ty otwierasz połączenie do bazy, to weź mi po prostu zwiększ jakiś licznik, który powie, tak, otworzył kod połączenie do bazy. Potem, tak, tutaj mam wykonaną operację get, która mi powoduje, że na przykład sprawdzany jest stan, czy połączenie jest otwarte. A potem wykonaj tą moją metodę, patrząc, czy jakiś tam wynik jest prawidłowy. A i przy okazji oczywiście execute scalar też mi zwróci jakąś konkretną wartość. Czyli zobaczcie, nasze myślenie było takie. Mamy niestety takie event-driven programming, to znaczy mamy procedurę obsługi zdarzenia w jakichś webformsach, winformsach, w WPF-ie czy czymś, to jest kod nietestowalny. No to weźmy, skopiujmy taką obsługę zdarzenia, wrzućmy w test, potem dodajmy shima, który spowoduje, że wywołania frameworka będą przesłonięte i wszystko będzie działać. Hurra, będziemy mieli chociaż test, który to sprawdzi. Nie namawiam, żeby to używać. Ja mówię, że shimy to jest taka ostateczna instancja, ale lepiej jest mieć taki test, niż nie mieć żadnego. To jest z tej perspektywy trzeba sobie patrzeć. Dobra. Przepraszam, w międzyczasie zobaczymy, czy mi się ta moja liga uruchomiła. I czy mój analogiczny, wspaniały IntelliTest się uruchomi? Dobra, o, poszedł. Dobrze. Czyli nie ma to jak zamknąć i otworzyć okna ponownie. Dobra, zobaczcie. Dobra, teraz mamy tutaj jakiś dodatkowy wyjątek, który pojawił mi się dla jakiegoś dodatkowego parametru, który wykonał mi w odpowiedzi na ten wykonany handle. Mamy jakieś ostrzeżenia, które mówią, że niektóre, zobaczcie, on tutaj niektóre rzeczy musiał zgadnąć, niektóre trzeba było mu ręcznie podstawić. W momencie, w którym mamy na przykład konieczność, żeby, nie wiem, wpłynąć jakoś na konstruowanie danego obiektu, to metoda fix po prostu wygeneruje mi odpowiednią metodę factory, która stworzy dany obiekt. Czyli tak naprawdę my mamy gotowy automat, który nam produkcyjną WPF-ową aplikację, znaczy produkcyjną, używaną w środku Microsoftu do turniejów pokerowych, aplikację, która po prostu została tym przetestowana w sposób dodatkowy, mimo że ona była pisana po godzinach w sposób nie najładniejszy, bo ten kod jest dostępny na GitHubie, to nie jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o czystość, clean code i tego typu rzeczy. Natomiast no, to jest po prostu coś, co działa. A tutaj dzięki temu Pexowi kilka błędów w nim zostało po prostu dodatkowo wykrytych. No dobrze. Teraz tak, końcówka, bo zostało mi 3 minuty. Proszę Państwa, teraz te testy, jak Państwo doskonale widzieli, to one z punktu widzenia IDE, no to jest wspaniała rzecz. Tutaj mamy jakąś listę wykonanych testów. Jeżeli testy zostały wykonane, no to mamy jeszcze czasy wykonania i tak dalej. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby to zamknąć w proces, który nam powie, że no, test to jest coś, co my wykonujemy zawsze po wykonaniu automatycznej kompilacji. Tak na wszelki wypadek. W ramach VSTS, to jest jedna z naszych usług dostępnych za darmo na stronie visualstudio.com, jest to dostępny build server, który po prostu te testy potrafi wykonywać. Mamy postęp kompilacji, mamy związek z procesem i ponieważ ja nie chcę tutaj, bo to jest i tak temat bardzo duży, natomiast ja chciałem pokazać po prostu kilka, może tak, najpierw prosty scenariusz, gdzie on jest? Nie to, gdzie tu jest? Oto. Jedyną rzeczą, którą ja robię w prostej metodzie testowej, to po prostu dodaję coś, co się dłużej liczy. Czyli, przepraszam, treat sleep. No i teraz tak. Oczywiście klient mi powie, wolno działa aplikacja. Tylko, że ja jak będę to wiedział na etapie klienta, to ja zwykle już mam awanturę u jakiegoś opiekuna tego klienta i tak dalej, w związku z tym zaczyna mi się palić. Tylko proszę zobaczyć, że ja to mogę wiedzieć znacznie wcześniej. Pierwsza sprawa, taka może bardzo oczywista, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Mamy coś takiego, co się nazywa load testy. Przepraszam, jeżeli load testy metody ADD w jednym momencie wykonały się, że średni czas wykonania testu jest 165 milisekund, to jest load test też kawałek Visual Studio Team Services, a potem nagle się pojawiło, że ten sam test się wykonuje 875 milisekund, coś nie tak. To od razu jest informacja. Ale zobaczcie, że my ją mamy wcześniej. Tylko, że trzeba na nią popatrzeć. Jeżeli wykonaliśmy testy, to w ramach tych testów, przynajmniej Visual Studio, ale umówmy się, Jenkins tak samo działa, wszystko tak samo działa, umówmy się, dostajemy tutaj, ile czasu się testy wykonywały. W związku z tym, jeżeli nagle tutaj mieliśmy jakieś bazowe 7 sekund, a potem w kolejnej, przepraszam, w pierwszej mieliśmy 2 sekundy, 880 milisekund, a w kolejnej 7, to na pierwszy rzut oka widać, że gdzieś w naszym kodzie jest coś nie tak. Ale my to widzimy na etapie unit testu, czyli jeszcze do testów obciążeń i innych nie obchodzimy. Oczywiście to nie jest dokładne, to jest wskaźnik, że nam nie działa. A przy okazji dzięki temu narzędziu możemy też oczywiście te testy sobie wszystkie zgromadzić, zobaczyć, inne tego typu rzeczy popatrzeć. Zachęcam do takiego podchodzenia do tych testów, że te wszystkie rzeczy, o których ja tutaj mówiłem, zamknąć w tego build serwera, żeby to nam wszystko pięknie działało. No i tak podsumowując, można sobie trochę ułatwić pracę. To chwilę czasu zajmuje, nie zastępuje myślenia, ale ułatwia żmudne rzeczy. Począwszy od Rosnyna, przez PEXa, czy IntelliTest, bo PEX to jest projekt Microsoft Research, który przeszedł w produkt IntelliTest. Trzeba to ubrać w proces. Warto przeczytać jeden dokument, który ja tutaj umieściłem. To jest to, jak myśmy w Microsoftie przeszli z Agile'a do DevOpsa i te testy. I jedna rzecz, którą na koniec chciałbym Państwu zostawić tak do zastanowienia się. Myśmy w środku korporacji usunęli testerów. Teraz tak, proszę zrozumieć dobrze, o czym ja mówię. Po prostu nie ma sensu podział developer, tester, IT administrator. My mamy software engineer. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich jest odpowiedzialny za dostarczenie produktu. To nie jest tak, że deweloper skończył pracę, zaczął pracę tester. Skończyli razem pracę, wrzucili to administratorowi, administrator wdraża to. Jak klientowi to nie działa? Co go to obchodzi? Na którym etapie procesu to przestało funkcjonować? Z tego powodu warto sobie w tą stronę patrzeć, że to jest i całość, to jest zespół. Oczywiście ktoś bardziej lubi testować, ktoś bardziej lubi zajmować się serwerem, ale na koniec dnia to jest jeden zespół, no bo celem jest działające niezawodne oprogramowanie. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie.